dove va un terzo?
Szczecin we wtorek.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. To nasi goście, Krystyna Pol, publicystka morska, autorka wielu publikacji i tej, o której dzisiaj na pewno będziemy mówić,
tak,
to jest
najnowszej.
O wilkach morskich.
Tak, o wilkach morskich. Jeszcze farbą drukarską pachnie, bo jest prosto prawie, że z drukarni. Książka, już mogę o niej powiedzieć?
Oczywiście,
no,
że
tak. No. Książka nosi tytuł Szkoła Wilków Morskich wczoraj i dziś.
Jest z nami również kapitan Józef Gawłowicz, kapitan żeglugi wielkiej, ale także literat, podróżnik, marynista.
I kolekcjoner.
Tak. Powiem nieskromnie, niepośredni kolekcjoner, ponieważ w swoim czasie, jak po niegroźnym wypadku samochodowym, jego wysokość książę Burekata Alaoui, mając przetoczone moje 250 ml krwi, jako brat krwi sprzedał mi astrolabium, to zaraziłem się instrumentami nawigacyjnymi. I kiedy byłem delegatem francuskiego nafciarza na aukcji w 1980 roku, w pięknym czasie solidarnościowym, kiedy ten oddech wolności był tak szeroki, że pomieszkałem sobie w Paryżu tydzień, żeby zapoznać się z literaturą, to Alain Brie, już nieżyjący, Boże świeć nad jego duszą, wpisał mnie na 140 miejscu właścicieli astrolabiów. Teraz się przesunąłem chyba trochę w górę, bo mam już 3. To już też jest coś, a jedno z nich jest wynalezione i wykonane na 4 lata przed opatentowaniem sekstantu. A to jest bardzo ważne. Szczur lądowy nie wie, że Newton w noc sylwestrową 1699 roku, przyglądając się, jak damy poprawiają pukle, no to w takich długich lusterkach, wyposażone jako fizyk, zastosował tam skalę i pomyślał, jak 45 stopni ta dama przesunie to lusterko, to kąt padania równa się kątowi odbicia, będzie widziała z kiłki na suficie. I pomyślał, że można by mierzyć gwiazdy zamiast kiłków. Ale jego wynalazek został w biurku przetrzymany przez 32 lata i dopiero kiedy Amerykanin zgłosił do patentu coś podobnego, to odgrzebali to. I właśnie 4 lata przed tym faktem jeszcze to ostatnie astrolabium, które zdobyłem, było używane, więc jestem z tego bardzo dumny.
Ale czy my te astrolabia będziemy mogli oglądać teraz 28 w Akademii Morskiej?
Niefortunnie nie będziemy mogli oglądać tylko z tego prostego względu, że Kołobrzeg od szeregu miesięcy przygotowuje wystawę instrumentów pomiarowych i to ma być wydarzeniem ogólnokrajowym, bo będą tam nie tylko astrolabia, ale będą wagi, będą namierniki i to takie namierniki, które kojarzą się młodym dziewczynom, daj mi swoje namiary, ale chodzi także
o coś więcej.
Ja już, ponieważ przyrzekłem, a w muzealnictwie jest to pociąg, który się wolno rozpędza i wolno staje, to się co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem oczywiście trzeba to ułożyć i dyrektor Pawłowski zaangażował tam historyków sztuki najwyższej klasy, stąd to już jest tam umieszczone i oczywiście przy następnej okazji będą w uczelni, ponieważ były te astrolabia w Sejmie 2 lata temu i w uczelni też były właśnie. 2 lata temu, zaraz po wystawie sejmowej, kiedy parlamentarzyści się nim nacieszyli, one przywędrowały do uczelni i w tych samych 4 gablotach, które jutro będę ustrajał, stały na holu, gdzie z kolei na holu będzie, żeby było w temacie, jak mój wielki elektryk, będzie promocja książki obecnej tu pani redaktor Krystyny Pol.
A wszystko to związane właśnie z datą 28 kwietnia i to jest bardzo ważna data dla Szczecina, nie tylko dlatego, że to jest 2 dni po święcie wyzwolenia Szczecina, czy też zdobycia Szczecina, tutaj się ciągle toczą spory, bo dzisiaj przecież też ważna dla Szczecina, dla historii Szczecina data, ale dlatego, że święto szkoły. Właśnie 28 kwietnia, prawda?
Po raz pierwszy po ponad pół wieku to święto zostało wznowione. Pierwszy raz było obchodzone w roku 1948, właśnie 28 kwietnia, bo ktoś zapytał, no skąd
dlaczego akurat 28 kwietnia?
Państwowej Szkole Morskiej w 1947 roku, 5 listopada, zaczęły się zajęcia, czyli mogłaby być tamta data jako święto. Ale te zajęcia zaczęły się w budynku przy Alei Piastów, którym dziś należy do Politechniki Szczecińskiej. Ale to był budynek jeszcze zniszczony i przez cały czas właściwie trwały prace remontowe. I 28 kwietnia uroczyście te prace zakończono i przekazano, jak gdyby ówczesnym władzom, uczniom, już wyremontowany, gotowy budynek. I z tego tytułu odbyło się poświęcenie tego budynku. W holu była msza, była wystawa, przyjechali rodzice. Było to takie bardzo, bardzo uroczyste. I święto szkoły również bardzo uroczyście, również z mszą, z taką mini defiladą, z wystawą różnych przyrządów nawigacyjnych obchodzono w następnym roku. O tym można znaleźć wzmianki w szczecińskich gazetach. I jeszcze chyba raz było obchodzone, a potem tak powoli jak gdyby stawało się mniej uroczyste. I jak szkoła przestała istnieć w 1953 roku, skończyły się święta. I gdy po latach reaktywowano Państwową Szkołę Morską w 1963 roku przy Wałach Chrobrego, już nie powrócono
do tej tradycji.
Do tej tradycji święta szkoły. I dopiero w tym roku, i to właściwie z inicjatywy klubu, Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej, szczególnie kapitana Czapa, który wie, że nasza siostrzana gdyby akademia w Gdyni ma takie święto. Od lat, 8 grudnia to jest święto tamtejszej szkoły. Więc to jest taka piękna tradycja i ja się bardzo cieszę, że będziemy w Szczecinie mieli nową tradycję, czyli właśnie to święto szkoły. To jest pierwsze, może ono będzie takie skromniejsze, ale sądzę, że w kolejnych latach ono powinno być robione z większym rozmachem, takie dla szczecinian.
A poza tym to jest fantastycznie, że takie święto akurat w kwietniu, w listopadzie gorzej
byłoby
świętować.
Otóż to, i tu też się bardzo z tego cieszę, bo jest tak fajnie kolorowo, można wyjść na zewnątrz. Nie wiem, może w następnym roku zrobić jakiś uroczysty przemarsz studentów, paradę przemarsz przez miasto, poprzebieranych w różne jakieś takie postaci. To tu można naprawdę mnóstwo rzeczy. I nie wiem, czy w tym roku będzie gala banderowa na maszcie Maciejewicza, czyli tym naszym słynnym, jedynym tego typu pomniku na świecie, jaki mamy przy wjeździe do centrum miasta. Nie wiem, czy będzie, a jak nie, to uważam, że w przyszłym roku
powinna być.
Tak, bo to rozumiem, że coś się dzieje i uważam, że właśnie to święto powinno być nie tylko dla samej szkoły, dla jej studentów, wykładowców, ale dla szczecinian, żeby im uświadomić, kochani, no popatrzcie, jaką mamy fantastyczną uczelnię.
Tak jest. Ja dzisiaj nasze spotkanie, to wydanie audycji Szczecin we wtorek, zatytułowałam nieco prowokacyjnie: czy to prawda, że Szczecin leży nad morzem? Czy to prawda, że Szczecin leży nad morzem?
Znamy takich, którzy, prawda, opisywali i wiatr od morza i mówili, że widzieli morze. Ja pamiętam, jak w ubiegłym roku mieliśmy w Szczecinie zjazd Krystyn z okazji naszych imienin. No, przyjechało mnóstwo Krystyn, jak wiecie państwo, pobiliśmy rekord obecności w danym dniu. W tym roku w Katowicach nie udało się tego rekordu pobić, także rekord Krystyn w jednym miejscu należy do nas. I mnóstwo było Krystyn z południa Polski. Wiele pań było w Szczecinie po raz pierwszy. I one były absolutnie przekonane, że Szczecin leży nad morzem. I pamiętam, jak wjechaliśmy na to takie widokowe piętro w katedrze, na ten taras. I stamtąd widać doskonale, jak na dłoni, jezioro Dąbi. A panie, morze. No jest morze, no jest morze, no.
Ja tak troszeczkę prowokacyjnie to zatytułowałam, ale między innymi dlatego, że w pewnym sensie w latach minionych Szczecin rzeczywiście leżał nad morzem. W tym sensie, że rzeczywiście był miastem morskim, o tym mieście się w ten sposób mówiło wszędzie w kraju. Ja już nie mówię o tej pomyłce geograficznej, takiej wynikającej może z niewiedzy, czy też z tego, że media w sposób taki...
Z propagandy.
niedokładny tak przedstawiały to miasto, ale mówię o tym, jak mówiono o naszym mieście, co się tutaj działo również i jak było odbierane przez samych mieszkańców naszego miasta. Bo to był ten rozkwit jednak. Teraz już jesteśmy, już mniej leżymy nad tym morzem.
Tak, mniej leżymy, stąd cieszą wszystkie właśnie moje takie inicjatywy związane z morzem. Takie, to,
z tradycjami,
z tradycjami morskimi. No, ja uważam, że naprawdę powinniśmy być dumni z dni morza, jakie mamy. Bo ja wielu rzeczy zazdroszczę Trójmiastu, ale takich dni morza jak my, twierdzę, że nie ma nikt w Polsce. Naprawdę są wyjątkowe i powinniśmy je po prostu chołubić i robić wszystko, żeby były jeszcze lepsze. Bo nigdy nie jest tak, że coś nie może być lepsze. I to mi się bardzo podoba. Uważam też, że jest okazja ku temu, żeby na przykład jeszcze jedno święto morskie wprowadzić. A mianowicie święto śledzia.
Właśnie,
to jest świetny pomysł tych śledziorzeców. Tak, strasznie biedny. Myśmy go tak sponiewierali. Absolutnie niesłusznie, bo śledź na to nie zasługuje. Wręcz odwrotnie, to jest ryba królewska, zgadza się z tym, co wiele osób twierdzi. I dobrze byłoby właśnie w maju. Co prawda my mamy imprezę bardzo znaną, można powiedzieć, w całym świecie shippingowym i nie tylko. Nazywa się Herring Szczecin. To jest to wielkie, międzynarodowe spotkanie ludzi z branży morskiej albo związanych z branżą morską. Ponad 2000 osób. I trudno w to uwierzyć, proszę Państwa. A ono w tym roku zawsze się odbywa w maju, dlatego że maj to jest miesiąc połowy w śledzi. Ono się odbywa w tym roku po raz 16. Po raz 16. Pierwsze odbyło się właściwie na pomysł wpadł pewien dżentelmen, szczęciński przedsiębiorca, pan Witold Sarosiek. On był na takiej imprezie, która ma już grubo ponad pół wieku, odbywa się w Hamburgu i ona gromadzi w tej chwili już ponad 5000 ludzi. To jest trochę za dużo. Już ci, którzy tam bywają, mówią, że to jest za dużo, bo już nie można znaleźć tego, na nam zależy. Te 2000, które my mamy u siebie, to jest akurat w sam raz. I ta atmosfera nieporównywalna, ponieważ w innych miastach portowych też są takie, ale wszyscy chwalą naszą. I za jedzonko, i za atmosferę, i za wszystko. I on właśnie pomyślał, a dlaczegożby nie w Szczecinie? I on to nazwał Baltic Herring Meeting. I pierwsze, słuchajcie, spotkanie odbyło się w stołówce Wyższej Szkoły Morskiej. Obliczono, że 400 osób to w sam raz. Jakież było przerażenie pomysłodawcy, jest tydzień przed imprezą, a on miał chyba 100 biletów sprzedanych. Mówi, ale się nie wycofuje. Powiedział, nie, trudno, siędziemy sami, skonsumujemy i stał się jakiś cud, bo to tak jakoś i media trochę pomogły i taką pocztą pantoflową to poszło. W każdym bądź razie w ostatnim tygodniu tych 400...
Nagle
wszystkie bilety zostały wykupione. O, i jeszcze tam parę osób się nie dostało. W następnym roku już było chyba 560 miejsc wykupionych, bo więcej nie można było, ale prawie 400 osób zostało bez biletów. Gdzie? No nie, to się tak nie godzi. I wtedy zapadła decyzja, gdzie? No gdzie my to możemy zrobić? No jedno jest takie miejsce w Szczecinie, międzynarodowe targi szczecińskie i tam się ta impreza odbywa. Ona oczywiście jest zamknięta. To jest taka zasada, że firmy zapraszają swoich partnerów, kontrahentów i tak dalej, bo to wiadomo, jest łączność internetowa, telefoniczna, ale nie ma to, jak się ludzie
spotkają,
pogadają i oni mi też mówią, że takie właśnie nieformalne spotkania dają często więcej i bardzo pomagają później przy jakichś takich negocjacjach już przy tym okrągłym czy innym stole. Tam zresztą stoły też są okrągłe. I pan Sarosiek urządził 10 takich herringów. Potem się z tego wycofał, ale pałeczkę przyjęli następnie organizatorzy. I od paru lat właśnie organizatorem jest Biuro Żeglugi, bo może, no i teraz za chwilę przypomnę sobie prawidłową nazwę. Biuro Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu. O, oni są organizatorami. I jedna jest też fajna rzecz, że w tej nazwie pojawił się Szczecin. Bo teraz ta impreza się nazywa Herring Szczecin. I już nikt nie pomyli. Baltyk, to jest no takie tak, ogólne.
Baltyk jest.
A tu, proszę bardzo, mamy Szczecin, mamy taką imprezę. Naprawdę możemy też być z niej dumni.
Ale kontynuując to, co pani powiedziała na samym początku, że szkoda, że to nie jest, że nie mamy jeszcze takiego święta śledzia otwartego.
Ale właśnie mówię, to wszystko przed nami. Mhm. Absolutnie powinniśmy do tego dążyć i też powinno być w maju. Maj ma 4 tygodnie, 4 weekendy i któryś można wybrać i zrobić takie święto śledzi. Fantastyczna impreza. Naprawdę jestem przekonana, że wszyscy byliby zachwyceni.
Może w czasie długiej majówki, bo to też jest taki czas, kiedy ludzi sporo też do miasta.
Jedni wyjeżdżają, a inni przyjeżdżają. Można. Tylko mówię, że musi się znaleźć jakieś takie grono z takim jeszcze liderem i
poszukujemy lidera.
Tak, poszukujemy lidera, który my pomożemy, rzecz jasna, który po prostu w Szczecinie urządzi święto śledzia. Świetna impreza.
Proponuję w takim razie.
Przebiatów ma święto kaszy. No, czy my nie możemy mieć święta śledzia?
Przecież tradycja jedzenia śledzia była tutaj od
jedzenia, sprzedaży,
wielu
połowów. No, fortuny szczecińskie wyrosły na śledziu.
Proponuję w takim razie piosenkę morską, Biała Mewa. To jest piosenka szczecińska w każdym tego słowa znaczeniu, bo napisana przez wówczas szczecinianina Rajmunda Fleszara. No i śpiewają hajduczki.
Daleko, gdzie ojczysty dom. Piosenkę marynarza porwał wiatr. Mewa wiatr, piosenka lecą w świat. Piosenkę marynarza porwał wiatr. Lewa wiatr, piosenka lecą w świat.
Szczecin we wtorek to była szczecińska grupa Hajduczki i utwór zatytułowany Biała Mewa. Jesteśmy Państwu winni rozstrzygnięcie konkursu z ubiegłego tygodnia Szczecin okiem Zuzi. Jak zwykle pytaliśmy o pewne miejsce w Szczecinie, które mała Zuzia opisywała bardzo dzielnie. Okazało się, że też były kłopoty, ale także były poprawne odpowiedzi. Posłuchajmy.
Zagadka. Zuzia jest przy kościele Świętej Rodziny przy Królowej Korony Polski.
Jest to okno życia przy kościele Królowej Korony Polski.
Kościół pod wezwaniem Świętej Rodziny przy ulicy Królowej Korony Polski.
Zuzia znajduje się przed kościołem na ulicy Królowej Korony Polskiej.
Zgadza się?
Tak, zgadza się. To okno już spełniło swoją rolę przynajmniej raz. Tutaj warto też wspomnieć bardzo często powielany błąd. Kościół pod wezwaniem Królowej Korony Polskiej. Nieprawda, nie. Kościół Świętej Rodziny przy ulicy Królowej Korony Polskiej, gdzie przez długi czas albo nawet jeszcze chyba jeden z księży biskupów, ksiądz Gałecki, tam się mieścił, ale teraz chyba się mieści już przy seminarium. Dobrze mówię, także kiedyś to było miejsce, gdzie się fragment kurii znajdował. Dokładnie tam byliśmy. Ten anioł obok to była figurka Maryi, która stała. Krzyżyki na górze, no to wiadomo, kościół. I wóżeczko dla dziedziusia to tam, za tą szybą. Także bardzo ciekawe miejsce, które ostatnio zyskało jeszcze więcej na swojej ciekawości.
Gratulujemy wszystkim tym, którzy odgadli, a grafika przedstawiająca Zamek Książąt Pomorskich oraz płyty Selina Audio, a także Sejl Szczecin od Szczecińskiej Galerii Pamiątek wędrują do pani Ireny Janickiej. Zapraszamy po odbiór nagród. W każdy poprzedni dzień tygodnia można przyjść do nas, do radia. W recepcji będą czekały te nagrody w godzinach od 10 do 18. A my powracamy do rozmów na temat morskiego Szczecina, tradycji morskich i myślę, że w tych, że tak się wyrażę, czasach nowożytnych bardzo dużo dobrego dla dumy naszej, morskiej, czyli mieszkańców, tak, Szczecina, zrobił finał regat The Tall Ship Races przed kilku laty, bo wtedy sami zobaczyliśmy, jak piękne to jest miasto, jak piękne może być, kiedy pojawią się tutaj żaglowce, kiedy pojawią się tutaj młodzi ludzie odziani w mundury, jakie to piękne może być także święto.
Jakimi jesteśmy świetnymi organizatorami.
Właśnie.
Że po raz pierwszy udało nam się naprawdę rozsławić Szczecin w całej Europie. Nawet ja słyszałem zdania, że nie ma w Europie takiego portu, dlatego że na stosunkowo małej przestrzeni było dużo żaglowców. A oprócz tego, jeśli chodzi o moje zainteresowania, literaturę, to trochę niedoceniony był fakt spotkania melwilistów. Otóż po II wojnie światowej Amerykanie zorientowali się, że Melville jest jednym z najwybitniejszych, z najwyższej półki pisarzy, bo Moby Dick, czyli Biały Wieloryb, jest to alegoria wojny i walki z wszelkim złem. Tak jak Dżuma jest alegorią, prawda, zarazy niby, ale też właściwie wojny. I założyli Stowarzyszenie Melwilistów. Miałem zaszczyt pływać po zboże dla kurek polskich i radzieckich właśnie do Nowego Orleanu, gdzie na Mississippi Melville pisał Oszusta. Rewelacyjną powieść, drugą po Moby Dicku, gdzie naiwność Amerykanów zaczyna się od słów kredytu, nie udziela się i tak dalej, i tak dalej. I tam w spotkaniach z tymi miłośnikami dowiedziałem się, że na przykład wielorybnicy brali majher do ręki, który będzie wystawiony za dwa dni w naszej właśnie, bo nie mogłem sobie odmówić zakupu, zatykali nos, wchodzili w głąb wieloryba, odkrawali wątrobę i znakiem cechowym, czykrotnym pociągnięciem za łańcuch cieśla wyciągał tego wielorybnika razem z wątrobą na pokład. Po czym rzucał tą wątrobę na pokład, a Bosman toporem dzielił ją na trzy części, tak jak to trzy pirackie mocarstwa uczyniły z Polską. Zwróćcie uwagę, jak pejoratywnie, a jak pięknie Melville się wyraził, a dlaczego? No, dlatego, że mało kto wie, gdyż młody chłopiec, 14-letni, kiedy rodzina zbankrutowała, bo zmarł ojciec, jedyną książkę, którą w pośpiechu zabrał w rejs, to był Tadeusz z Warszawy, angielskiego autora, o zaborze rosyjskim. I on właśnie stąd znał realia, że Polska została podzielona. I w drugim miejscu jeszcze wyłapałem takie polonikum, że jest traktat o rybie wolnej i rybie przytrzymanej. Jest to zresztą piękne w polszczyźnie, że ryba wolna to sobie tak pływa, jak ten śledź. A ryba przytrzymana to jest taka ryba, która za pomocą łańcucha, sieci albo pajęczej nici została przytrzymana przez tego, kto ją przytrzymał. A jak nie zdążył przytrzymać i zatknął na niej proporzec, to też jest ryba przytrzymana. A czym była Polska dla cara? Carski namiestnik w Warszawie zatknął swój proporzec. Jest to przepięknie podane. I chcę zaznaczyć, że Mertin Karol, aktoreczka o takich buzi w serduszko z czasów mojej młodości po wyjściu za milionera, zaprosiła tych melwilistów w 10 lat po założeniu, czyli w 57 na Tahiti i oni tam się spotkali, a drugi raz poza Stanami dopiero spotkali się w 2007 u nas.
Szczecinie.
W Szczecinie właśnie była sesja. Oczywiście z pewną zazdrością spoglądam, bo myśmy mieli z Basią Dominiczak przygotowane wystąpienia, że najlepsze było jednak człowieka z Katowic, z nadmorza, pana Jędrzejki, prawda? I on jest autorem, znany melwilista, znakomicie amerykańska ambasadora.
Śpiewający.
Śpiewający też i shantyman i tak dalej. I my jeszcze zamierzamy w Akademii Morskiej na jesieni, być może w rocznicę tego World Trade Center, zaprosić strażaków z Nowego Jorku, którzy z narażeniem życia ratowali tych, którzy skakali i ratowali się, choćby z tego względu, żeby zaprotestować przeciwko wszelkim terroryzmom. To też by się jakoś wiązało z Melvillem.
Mm-hmm. Ciekawe.
Skoro wspomnieliśmy o święcie szkoły, wspomniał pan również o swojej kolekcji, to powiedzmy, że właśnie ta kolekcja, no nie w całości, jak słyszeliśmy, będzie również pokazana w trakcie Dnia Szkoły, Święta Szkoły.
Tak, będzie pokazana, na przykład będzie pokazany kordelas pruski. Niezbyt
długi. Co to jest
długi.
Kordelas?
To jest miecz, który jest cięższy na końcu. Nie służy on człowiekowi wyrobionemu w fechtunku jak pierwszy, drugi, trzeci muszkieter, tylko tępemu marynarzowi, który ucina głowę razem z ramieniem, ale miecz jest krótki, żeby nie zranił pokładu, więc to jest taki smaczek. I on tam będzie leżał w gablocie. Będzie oczywiście ten majcher wielorybniczy, będzie też sporo instrumentów zodiakalnych, bo jednak nawet astronom wielki, prawda, nasz, który wstrzymał słońce, ruszył ziemię, on był nazywany astrologiem. I on pomyłkowo też w źródłach pisano, że Fromburg leży nad Wisłą, a on jest nad Zalewem Wiślanym, tak jak Szczecin nad morzem. I wiele takich paraleli, bo udało mi się to zgromadzić, łącznie z puderniczką wróżbitki, która Narutowiczowi powiedziała katastrofę prezydencką. To była oczywiście, prawda, śmierć, zabójstwo inaczej. Oprócz tego sporo jest takich gadżetów, no jak standardowe fajki marynarskie, przyrządy do obcinania cygar w kształcie koła sterowego i tak dalej. I one wszystkie działają odpowiednio na wyobraźnię, nie mówiąc już o krawacie z marką Plimsolla. Bo marka Plimsolla służy do tego, żeby statku nie załadować głębiej. A jeżeli marynarz założy krawat z marką Plimsolla, to kiedyś musiał tonąć razem ze statkiem, a ponieważ pojęcie honoru po II wojnie światowej przesunęło się, to on salutuje i przygląda się, jak woda sięgnęła do marki Plimsolla, może dać nura, ratować życie i honor.
Nie wiem, czy państwo z drugiej strony radia również mają takie wrażenie, ale ja odniosłam wrażenie, że pan również powinien być elementem tej wystawy, bo myślę, że same przedmioty to przedmioty, ale pan pięknie o nich opowiada.
To znaczy ja żyję tym wszystkim, bo każdy z tych przedmiotów należy, z każdym się wiąże jakaś historia. Ponadto jest stare przysłowie, że hobby to jest koń, który po jakimś czasie dosiada właściciela. On na mnie już cwałuje i w związku z tym ja o każdym eksponacie mogę mówić godzinami. Stąd rektor postanowił, prawda, od godziny 15 po chrzcie oczywiście znakomitej książki, którą przed chwilą pani redaktor prezentowała i wspomniała o niej, będzie o pełnej godzinie będzie speech. Oprócz napisów, oprócz tych gablot, będzie tam na miejscu możliwość zapoznania się z tymi smaczkami. Ja tam będę dyżurował do wieczora, aż szczecinianie całymi watahami przejdą obok tych gablot.
Przypomnijmy, że to jest 28
czwartek.
28 czwartek.
Przed weekendem, a studenci już zdążą zjechać.
A wodowanie
książki, to zrozumiałam, że
to też jest tradycja. To też jest już szczecińska tradycja.
Tak, właśnie.
Kolejna książka będzie podawana.
Chyba zaczęta przez szczecinianina z urodzenia, ale w tej chwili już nie mieszkającego.
Tak, Romka Czyjarka, jego czterofajkowce, to był pierwszy chrzest na pokładzie zabytkowego lodołamacza Kuna. I ja dostąpiłam wielkiego zaszczytu, byłam matką chrzestną. Pierwsza taka uroczystość w Szczecinie, a potem już poszło lawinowo i właściwie każda morska książka jest chrzczona i wodowa.
Skoro mówimy już o tej książce, a na pewno Akademia Morska jest takim miejscem bardzo ważnym dla Szczecina i dla właśnie tradycji morskich, to czego szczecinianie nie wiedzą o tej Akademii, a co pani zdaniem powinni wiedzieć?
O, ja myślę, że szczecinianie wielu rzeczy nie wiedzą. Właściwie to jest takie porównanie, nasuwa mi się ze stocznią. Jak stocznia budowała wspaniałe statki i je wodowała, i były otwarte wodowania, i pisaliśmy o tych wodowaniach.
To mało informacje. Kto
chodzi. Tak, niewiele osób chodziło. I dopiero właściwie jak było to wodowanie ostatnie i ten przymiotnik ostatnie spowodował, że przyszło 5000 ludzi.
Bo nagle zdali sobie sprawę, że nie mają już czasu, bo zawsze się takie rzeczy odsuwa.
A jeszcze to tam zobaczę, tam kiedyś będę. Ale też jak ukazały się moje książki o statkach, o stoczni, takie były dwie monografie o chemikaliowcach zbudowanych w Szczecinie i kontenerowcach zbudowanych w Szczecinie, to wiele osób mówiło, dzwoniło, że po prostu nie wiedzieli, że Szczecin budował takie Rolls-Royce'y. Takie po prostu określone. I teraz mamy szkołę morską, uczelnię, która jest jedną z najlepszych w Europie, świetnie wyposażoną, kształcącą młodych ludzi, którzy bez problemów znajdują pracę, mają dobre wykształcenie techniczne, znajomości języków. I to nie jest pusty slogan, że jest takie hasło, nie kształcimy bezrobotnych. To tak jest. Taka jest po prostu wizytówka tej szkoły. Pamiętam, że pani minister Anna Wybych-Namiotko powiedziała kiedyś, że o tej naszej szkole, że to jest taka nasza perełeczka. Tak, naprawdę, to jest taka perełeczka. I stąd właśnie pomysł, żeby, jeżeli już szkoła zwróciła się do mnie z propozycją opracowania takiego wydawnictwa, to sobie tak pomyślałam, że to ma być właśnie tak napisane, żeby to dotarło do szczecinian, ta książka, i żeby oni po prostu się dowiedzieli, jaka jest ta szkoła, jaką perełeczkę mamy tutaj w mieście. I stąd bardzo się cieszę, jeszcze raz to powtarzam, z tego, że będzie to święto szkoły i marzy mi się, żeby ta szkoła, studenci wychodzili bardziej na zewnątrz, właśnie bardziej do miasta. No, wspaniała jest na przykład ta tradycja podtrzymywana przez uczelnię, przez klub kapitanów, składania kwiatów, spalania zniczy, nie tylko w święto zmarłych, ale wtedy, kiedy się odbywają różne ważne uroczystości. Przecież święto morza w Szczecinie zaczyna się w piątek od złożenia wieńców, kwiatów, zapalenia zniczy pod pomnikiem tym, którzy nie powrócili z morza.
Poza tym, jaki to jest widok na przykład w czasie rekwiem Mozarta na cmentarzu centralnym, tak, kiedy wchodzą młodzi ludzie pięknie odziani, tak, i nadają po prostu taki jeszcze dodatkowy wymiar temu koncertowi.
Ciekawe jest to, że w tej książce parę osób, absolwentów Państwowej Szkoły Morskiej, Wyższej Szkoły Morskiej, z taką wielką nostalgią wspomina tamte lata, kiedy był jednak większy szacunek do munduru. Kiedy ta szkoła była skoszarowana, oni dzisiaj to doceniają, ale ten szacunek dla munduru. I bardzo ich boli to, że teraz tego nie ma. Że teraz młodzież bardzo niechętnie zakłada ten mundur. Nawet jak układa, to czasem nie tak jest, jak to powinno wyglądać, ale wówczas wychowawcy byli, instruktorzy, którzy bardzo pilnowali tego, jak ten młody człowiek wychodzi ze szkoły na zewnątrz. Wręcz sprawdzano, czy on ma ten mundur czysty, wyprasowany, czy on ma czystą chusteczkę, czy on ma czyste buty. Dopiero mógł wyjść.
Myślę, że bardzo ważną sprawą, bardzo ważnym wątkiem, czy też właściwie nawet osobnym tematem, jeśli już rozmawiamy o morskim Szczecinie, jest Muzeum Morskie.
Tak. I to też taka, myślę, kolejna, uważam, że dobra wiadomość. Został rozstrzygnięty konkurs międzynarodowy. Tak. Z 86 prac zakwalifikowanych do konkursu, bo w ogóle napłynęło ponad 200, ale zakwalifikowanych do konkursu, czyli spełniających wszystkie warunki, było 86. 11-osobowy zespół sędziów wybrał tą najlepszą. Autorem jest Biuro Architektów z Warszawy. Bardzo ciekawa forma, przypominająca budynek, przypominający kadłub statku. Ma być kilkopoziomowy, ma być taras widokowy. No, tylko teraz kiedy? Kiedy? Wszyscy pamiętamy te zawirowania, które były, że nie zdążymy, że pieniądze przepadną.
Tak, bo powinno się do 2013 wybudować.
Ale tak, słyszałam taką właśnie ostatnią wypowiedź naszego marszałka, pana Algierda Dublewicza, który powiedział wprost, że od tej inwestycji odwrotu nie ma. Czyli ta inwestycja będzie. Jeżeli nie w tym okresie rozliczeniowym, czyli rozumiem, że do tego 2013, to w następnym, ale będzie. I ja uważam, że tego się wszyscy powinniśmy trzymać. I aczkolwiek też pojawiają się głosy, że nie możemy dziś powiedzieć, że nie zdążymy do 2013, że niewykluczone, że zdążymy do 2013. Wszystko zależy od tego, jak ja nie znam szczegółów, jak bardzo skomplikowany jest ten projekt, który został wybrany. Bo jak się okaże, że jest, powiedzmy, prosty w wykonaniu, to kto wie? Właśnie myślę, że pan kapitan też z niecierpliwością czeka na otwarcie tego muzeum.
Właśnie jaką rolę mogłoby pełnić? Bo to nie jest tylko muzeum, tak słyszałam, że to nie ma być tylko muzeum takie, do którego się idzie, podziwia, to jednak ma być coś więcej, takie centrum spotkań.
Takie centrum Kopernika w wydaniu szczecińskim, czyli nieco mniejsze.
I w wydaniu morskim.
Bo
wiecie państwo, że i słuchacze może o tym nie wiedzą, że właśnie bardzo dobrze, że nadążamy za awangardą europejską, bo ktokolwiek widział muzeum w Amsterdamie morskie, to oprócz starego żaglowca, oprócz starego budynku na palach, jest też taki jakby kadłub, który wjechał w keje i wystaje, nazywa się Nemo. To jest, tam się zostawia dzieciaki, ma inną rolę niż u nas, bo u nas to jest piękne architektonicznie i przede wszystkim doskonale harmonizuje z trasą zamkową i z tym widokiem na najpiękniejsze wały Chrobrego, jakie można sobie wymarzyć z tamtej strony widoczne. Oprócz tego w Paryżu, w samym centrum miasta, Trocadero, to lewa część tego Trocadero, które jest widokiem na wieżę Eiffla wręcz. Lewa część to jest Musée de l'Homme, czyli Muzeum Człowieka, gdzie są szaty afrykańskie, gdzie są tacy przystojniacy z tymi kłami dzikiego kota, aborygeni i tak dalej. Ale prawe to jest Musée de la Marine, które nie tylko, że zawiera łódź Napoleona, ale jest takim nowoczesnym właśnie muzeum spotkań, instalacji różnego rodzaju. Dzisiaj wyobraźmy sobie banalną rzecz. W Berlinie oglądałem instalację noblistki Nelly Sasz. Nikt nie przyjdzie na same rękopisy i na to, żeby się zorientować, prawda, co ona spożywała. A jest tam wkopany w ziemię niczym bunkier, jej sztokholmski pokoik z widokiem na te skały i tak dalej. To jest właśnie ta instalacja. Ona jest bardzo kosztowna, ale ona przyciąga młodzież, że pisarz jest pełnokrwistym człowiekiem, który tam w tym właśnie miejscu miał natchnienia i tak dalej. I tutaj te morskie opowieści, szanty, a także właśnie zwieńczenie jakąś specjalną uroczystością tych przybywających żaglowców. To jest w ogóle, rozsławiłoby Szczecin już na trwale w całej Europie i świecie.
Bo to Szczecińskie Muzeum tym ma się różnić od tych muzeów morskich, które są w obrębie akwenu bałtyckiego, właśnie tym Muzeum Fal. Czyli tu ma być to połączenie nauki, fizyki, nowoczesności z tradycyjnymi eksponatami. Ja mówiłam właśnie, że kapitan się cieszy, dlatego że pana astrolabia mają się znaleźć właśnie w muzeum. Będziemy mogli przyjść, obejrzeć. Mało kto ma taką właśnie kolekcję.
Nie szkoda panu?
A to jest średniowieczny komputer, a poza tym biorąc pod uwagę, że każdy kolekcjoner chce być inny. Jeżeli ludzie przemycali dzieła sztuki z Polski na zachód, to byłem tym jedynym, który z zachodu przywoził w tą stronę, więc to jest też duży zaszczyt.
Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o tę tradycję morską, o tę morskość Szczecina, to może w ten sposób, czego nam jeszcze brakuje? Co powinniśmy mieć? Co mają inni, a my nie mamy?
Znaczy, może ja dołożę, że tak powiem, zaciosem, że powinniśmy mieć bardzo typowych kilka takich tawern czysto marynarskich, bo oglądałem w Nantucket i New Bedford. To Melville nic nie przesadzał, że w paszczence wieloryba z górną szczęką uwiązaną drutem u góry krzątał się pomarszczony i ziemisty Jonasz. To był Chińczyk akurat, którego nazywali Jonaszem. I kiedy z Labradoru przyszedł z oszronioną brodą żeglarz, to on miał prawo począsnąć za pupę lub za pasek tego, który siedział w cieple i wyrzucić go, usiąść i natychmiast dostawał grog, dostawał z automatu gorącej wody w rządku, prawda, z rumem, żeby się rozgrzać od wewnątrz. A z kolei, że puchary były oszukańcze, z zewnątrz solidnie cylindryczne, a zwężały się aż po oszukańcze dno, to już jest po prostu handlowy aspekt tej sprawy. I w oryginale on tam pisze, że on drogo sprzedawał marynarzom za ich własne pieniądze delirium i śmierć. To świetnie brzmi. Dearly sells the sailor for their own money, delirium and death. Więc tego rodzaju w Nantucket i w New Bedford były. I polski rzeźbiarz, którego poznałem w Szczawnicy i zamówiłem u niego Jonasza, rzeźbę statku przenikanego przez Jonasza i w paszczence wieloryba jest prorok, on dekorował jedną z takich, prawda, tawern, właśnie będąc w Stanach. Był trunkowy, więc właściwie niewiele przywiózł z tego wypadku, ale co zarobił, to oddał.
Ale
rzeczywiście,
myśmy już tu kiedyś właśnie rozmawiali o tym, że przydałyby się właśnie takie tawerny nad samą Odrą. Właśnie tam, gdzie jest bulwar nadodrzeński. Bardzo się cieszę, że te bulwary są remontowane i to będzie bardzo piękne miejsce, ale właśnie tam, no, pójdziemy sobie na spacer, rozejrzymy się i świetnie byłoby usiąść gdzieś. I jest tam taki stateczek Barka, ja nie wiem, czy on pozostanie nadal, ale jeżeli nie można, powiedzmy, postawić jakichś takich, no,
kolejnych budynków,
tak, to może zrobić to właśnie na stateczkach. Już na jednym stateczku, co prawda, mamy, ale kuchnię rosyjską. Niemniej ten stateczek też jest wielką atrakcją dla ludzi, którzy tu przyjeżdżają z Polski, że wejdą sobie na statek i normalnie na statku coś
można
przychodzą. No nie, no to jest naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie. Z tych naszych tawern to jedną mamy taką, to jest Kolumbus, tutaj na wałach Chrobrego, ale zgadzam się z panem kapitanem, ich powinno być więcej.
A no szczególnie jest też przy bohaterów Warszawy, no ale to nie jest nad Odrą. To nie jest nad Odrą.
Ale powinna być taka tawerna, takie miejsce po drugiej stronie Odry, tam w tym rejonie, gdzie powstanie przyszłe muzeum. Dlatego, że stamtąd, proszę państwa, jest najpiękniejszy widok na wały Chrobrego. Po prostu zniewalający. Ja pamiętam, jak to miejsce zobaczyłam pierwszy raz, biegłam na rozmowę do któregoś tam z panów prezesów tej firmy Gryf, która ma siedzibę na Łasztowni. I przystanęłam i stanęłam jak wryta. Myślę, jakaż to sprawiedliwość na świecie, że
oni tam
panowie dokojerzy codziennie oglądają taki, mają widok, a my o tym nawet nie wiemy. Pamiętam, jak któregoś roku miałam gości z Holandii, pokazywałam im miasto, a oni słuchaj, ale chodź nad wodę, nad rzekę. No nie bardzo to u nas jest co robić nad wodą, rzeką, ale po. I oni też powiedzieli, słuchaj, a chodźmy z drugiej strony, czyli tam, gdzie ma być to muzeum, tam, gdzie jest nabrzeże Starówka. Po prostu byli zachwyceni. Zarzucili mnie pytaniami. A dlaczego tu nie ma ławeczki? A dlaczego tu nie można wypić kawy albo piwa? A dlaczego tu nie ma knajpki? No jak można mieć tak piękny widok i nie umieć go sprzedać? No i ja byłam strasznie zakłopotana, nie bardzo wiedziałam, jak im tutaj odpowiedzieć, ale przyznawałam im rację, że tam coś takiego powinno być.
Ale to się też tam wszystko bardzo ładnie w jedną całość układa, bo mamy tawerny. Z tawerną nieodłącznie się wiąże śledzik, o którym rozmawialiśmy, tak? A potem trzeba jakoś wrócić do domu i to, czego mi brakuje z kolei na tym morskim Szczecinie czy wodnym Szczecinie, to jest komunikacja miejska, ale w tym wodnym aspekcie. Tramwaje wodne i wodolot. Wodolot już wraca w takiej komercyjnej odsłonie, ale to nie jest to, co było kiedyś, pamiętam, małym chłopcem będąc, wsiadało się na wodolot, do Świnoujścia się jechało. Nawet jeszcze bez rodziców się zdarzyło kiedyś z kolegami taki wypad jednodniowy rano. Wyjechaliśmy, czy wypłynęliśmy, czy wylecieliśmy, nawet nie wiem, jak poprawnie powinno się to określić. I wieczorem się wracało tą samą komunikacją i było to wodne. No i te tramwaje wodne. Przecież można było być tam na południe Szczecina, wrócić tym tramwajem, gdzieś tam sobie wysiąść wodnym, a już na północ to w ogóle teraz północ się rozbija. Rozbija, bo mam przed oczami te kamienice, które są utylizowane, tak? Więc jest rozbijane po to, żeby się rozwijać. I ta komunikacja wodna, no ubolewam, że tego nie ma w takiej ilości, w jakiej być powinno.
Ale też, ja nie wiem, czy jest aż takie duże zainteresowanie, bo mamy te dwa stateczki i w sezonie, no rzeczywiście jest sporo osób, które chcą płynąć i jest taki też stateczek Dziewanna. I ta Dziewanna, ponieważ ma bardzo małe zanurzenie, ona może wpływać w taką rzekę Świętą. I tam, jak się wpływa po oglądaniu takiego obszaru przemysłowego, z jednej strony stocznia szczecińska, z drugiej strony stocznia remontowa i raptem...
Amazonka,
dokładnie. Gęstwina roślin, krzewów, lian, wspaniałe nenfary i gniazda łabędzi. Widać, jak ona piękna, biała i szare te małe łabątki. Po prostu jest to coś tak niezwykłego, że ci, którzy płyną po raz pierwszy, zawsze jest taki na pokładzie, ludzie rozmawiają, raptem robi się cisza. A potem najczęściej są to cudzoziemcy, okrzyki zachwytu i dopiero wtedy słychać terkot kamer, trzaski migawek, aparatów fotograficznych, wszyscy fotografują. Coś wspaniałego. I to idzie jakoś tak pocztą pantoflową, bo wiem, że przyjeżdżają różne firmy, mają różne spotkania tutaj w Szczecinie i oni właśnie chcą Dziewanną tam popłynąć. Natomiast wśród Szczecinian, słuchajcie państwo, trudno uwierzyć, ale to jest naprawdę mało popularne.
Mało znane.
No, ale przecież, nie wiem, no tyle się o tym mówi, pisze i...
widać jeszcze niedostatecznie dużo.
Jeszcze niedostatecznie dużo, tak, tak.
Ale to ma swoje plusy i minusy, tak? Bo tak jak pani powiedziała, te wycieczki nagle się dziwią. Jak oni zbudowali w środku miasta taką dziewiczą...
Taką dziewiczą wystawę, tak? To z kolei, niektórzy nie chcą wierzyć, czy to jest prawdziwe, czy natura.
Chyba kilometr. Ktoś kiedyś mierzył, że właściwie geograficzny punkt Szczecina, jeżeli się północ z południem połączy i wschód z zachodem, to dokładnie wypada w tej naszej szczecińskiej Amazonii. Natomiast słyszałem też głos taki, że właśnie przez to, że nie jest to znane, dlatego to tak wygląda do tej pory. Że gdyby to było bardziej znane, to by się zaczęły tam grille, wypady, łódeczki i tak dalej, więc może póki ktoś tego nie okiełznał, to mamy taką nieokiełznaną
radość.
I radość również. Tak. Dziękujemy bardzo za wizytę w studiu. Gośćmi audycji Szczecin we wtorek byli dziś Krystyna Pol, dziennikarka, publicystka morska i pan kapitan Józef Gawłowicz, kapitan żeglugi wielkiej, podróżnik, pisarz, marynista. No i przypominamy, w najbliższy czwartek święto Akademii Morskiej w Szczecinie. Można się wybrać, można zobaczyć, można poczytać, dowiedzieć się czegoś nowego.
Tak.
No właśnie.
Zaczyna się o godzinie 10:00 przed dawnym budynkiem Państwowej Szkoły Morskiej Aleja Piastów 19. Potem uroczystości przenoszą się do gmachu uczelni. Po raz pierwszy zostaną wręczone statuetki Wilka Morskiego. To też bardzo piękne. Będą dwie. Dostanie ją najlepszy absolwent i najlepszy student. Bardzo to ładne. No i tak jak mówię, będzie wodowanie chrzest tej książki. Będzie bardzo piękna wystawa morska i opowieści pana kapitana. Będzie oczywiście zwiedzanie uczelni. Też warto zobaczyć niezwykłe urządzenia i niezwykłe symulatory. Naprawdę niezwykłe.
I planetarium, gdzie mogę wywróżyć, kiedy wielka miłość albo wielkie pieniądze na państwa spadną.
A to ja na pewno przyjdę. Dziękujemy raz jeszcze. Arek Bis z portalu miłośników dawnego Szczecina, sedina.pl. Dobranoc.
Dobranoc.
Dobranoc.